Duchu Święty, który unosisz się nad nami i wypełniasz nasze serca, który ożywiałeś morze, zanim ukazała się stała ziemia i zanim została oddzielona od czarnego nieba. W niej umiłowałeś pierwsze zalążki życia, tak jak wiatr rozsiewa nasiona kwiatów. Przez Twoje tchnienie Bóg Ojciec przekazał życie. Życie naszemu światu, tak młodemu jak pierwszy poranek. Duchu Święty, który wypełniłeś dzieło Ojca według wzoru, którym jest Syn Jego Jezus, Słowo Boże. Duchu Święty, silny wichrze w przestrzeni i łagodnie działający w sercu stworzenia. Jakże piękny jest wielki ten świat, jak piękne jest dzieło Twojej miłości, człowiek. Duchu Święty, bądź uwielbiony. Rozpoczęliśmy już katechezy o wielkim dziale zatytułowanym Misterium Paschalne w czasie Kościoła. Czyli prościej mówiąc, tajemnice zbawcze człowieka w czasie Kościoła. Mamy teraz czas Kościoła. Żyjemy w takim czasie wypełniania, takim czasie spodziewania się pełni, bo oczekujemy na Tego, który ma przyjść, na naszego Odkupiciela i Zbawiciela świata, Odkupiciela człowieka. Na Niego czekamy. A Jego znaki wśród nas w tym czasie Kościoła są obecne. Mówimy o liturgii właśnie. Liturgia opowiada o obecności Tego, który jest i który przychodzi, który nadchodzi. Liturgia jest celebracją Tego, który dokonał odkupienia świata, odkupienia człowieka. Tego, który dokonał tego dzieła z Ojcem i Duchem, w jedności z Ojcem i Duchem. Ojciec jest źródłem i Ojciec jest tym, który posyła i tym, który mówi z radością: oto pójdę, poślij mnie. I On, namaszczony Duchem Świętym, dokonał tego niezwykłego dzieła. Jesteśmy w takiej sytuacji. Rozpoczynamy medytację o świętej liturgii. Ale rozpoczynając medytację o świętej liturgii, mam świadomość, że wchodzimy jakby w jakąś uroczystość, w jakieś święto. Nasze dusze i ciała są jakby przyodziane świątecznie. Świąteczne są oprawione w radość. Nasze ubrania zewnętrzne, czyli nasza ludzka natura i nasze człowieczeństwo i nasze ciało także idzie na spotkanie z Panem. Nie tylko duch wybiera się na to spotkanie, ale my wszyscy. Skąd pochodzi potrzeba stawania przed Bogiem? Tak właśnie, bo celebracja liturgii, o czym zaraz powiemy, jest naszym stawaniem przed Bogiem. Skąd się to bierze? Skąd wiążą nas najintymniejsze bytowe związki z Bogiem? Odpowiedź jest prosta, odpowiedź jest zwyczajna. Wyszliśmy z ręki Boga, naznaczeni przez Niego, wszystkim tym, kim On jest. To myśmy otrzymali już zadatki wszelakie na to spotkanie. Otrzymaliśmy moc i siłę od Niego. I by nie zapomnieć, by nic w nas nie zostało zapomniane z tamtych pierwszych spotkań, które teraz dotykamy zaledwie pragnieniami, zaledwie naszą lichą wyobraźnią, zaledwie dotykamy. Otrzymaliśmy wszystko z ręki Boga. Otrzymaliśmy także świat do zagospodarowania. Tak, otrzymaliśmy tyle darów, które orientują nas na Boga, podprowadzają do. Więc liturgia jest odpowiedzią naszą na to wezwanie, na to naznaczenie. w człowieku zrodziła się, powiem naturalnie, ale też naturalnie, ale z wielkiej łaski Boga, która nam jest dawana, to znaczy oświecenia Bożego, z budzenia przez Boga tęsknoty za sobą, została nam dana, zrodziła się w nas postawa dziękczynienia, uznawania, czyli uznawania majestatu Boga i przynależności do Niego. Niesamowicie pięknie, czyli wystarczy może słowo tak pięknie, opowiada nam o tym psalmista. W psalmie 63 wypowiada słowa, które nas zdumiewają, że kiedyś jeszcze nie znał przecież Jezusa Chrystusa, nie znał świętej Jego ofiary krzyżowej, zmartwychwstania i nie znał takiej mocy ducha, jakiego dzisiaj doświadczamy. Mówi tak: Boże, mój Boże, szukam Ciebie. Szukam Ciebie. I pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknące wody. Jakbyśmy się trochę nie dziwili, że dusza nasza pragnie Boga, ale psalmista doświadczył tego, że jego ciało pragnie Boga. Że on duchem i ciałem, duszą i ciałem pragnie Boga i to tak jak ziemia łaknąca wody. Stąd budziła się odpowiedź. Najpierw próby odpowiedzi na to wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, to znaczy nas samych, wszelkie duchowe wyposażenia, otrzymaliśmy świat, otrzymaliśmy drugiego człowieka i otrzymaliśmy zdolność poznawania Boga i przylgnięcia do Niego. I patrzymy na te pierwsze liturgie, Abla i Kaina. Ludzkość po raju, po dramacie destrukcji ogromnej ducha i ciała zrozumiała, że trzeba stanąć przed Bogiem, który jest większy niż świat, który jest większy niż człowiek i nie tylko stanąć przed Bogiem, ale oddać Mu chwałę i cześć, składać ofiary. Rozpoczęła się pierwsza jakby nieśmiała liturgia Abla i Kaina. Kaina dramatyczna, ale także gdzieś ta świadomość w nim była, że Bóg jest wielki i że trzeba przed nim stanąć, cokolwiek się myśli, cokolwiek gdzieś tam już w destrukcji zło przeobrażało jego wnętrze. Widzimy liturgię Noego po ocaleniu, po potopie, widzimy liturgię Abrahama, wielokrotną, niedoskonałą zapowiedź, później liturgię Izraela, która to została określona jako zasada jego życia. Tak, Izrael będzie żył, jeżeli będzie narodem liturgicznym, czyli będzie stawał przed Bogiem, będzie budował świadomość Jego wielkości i konieczności naszego ofiarowania się Bogu. Kiedy Mojżesz rozmawia z Faraonem, mówi do Faraona: absolutnie koniecznością jest, abyś nas wypuścił, abyśmy odeszli stąd na 3 dni drogi i na pustyni złożyli ofiarę Panu, bo inaczej nie będziemy żyć, bo inaczej staniemy się gorzej niż niewolnikami, bez świadomości, bez duszy, bez obecności Boga. Taki był argument teologiczny Mojżesza do Faraona, którego teologia zupełnie nie obchodziła, ale obchodziła Boga, obchodziła Mojżesza, który będzie wdrażał w liturgię swój naród. Bogu należy się cześć i wdzięczność i konieczność naszego ofiarowania siebie. Tak to rozumiał Kościół pierwotny, pierwszy Kościół. Jak cudownie święty Łukasz w Dziejach Apostolskich scharakteryzował wspólnotę Kościoła, trwali na modlitwie i łamaniu chleba na liturgii. I to od zmartwychwstania Jezusowego. Kiedy przyszedł do Wieczernika i spotkał się po raz pierwszy z uczniami, pyta, czy może zasiąść z nimi do stołu, nie dlatego, aby się posilić i nie dlatego, że widział ich głodnymi, ale dlatego, że rozpoczęła się już wielka, niesłychana liturgia od stworzenia świata, od dziejów ludzkości, od męki i śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania i zostanie ona potwierdzona, rozszerzona, zrozumiana przez zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku. Następnie Emaus, przecież to jest liturgia, której przewodniczy, byśmy o tym pamiętali, że on jest tym głównym przewodniczącym liturgii Jezus Zmartwychwstały. Liturgia nad jeziorem, gdzie spotkał się z apostołami, opisał to święty Jan w 21 rozdziale, gdzie czekał na nich z chlebem, czekał nad brzegiem z ogniem, który przecież symbolizuje nie tylko konieczność upieczenia chleba czy upieczonej ryby, ale symbolizuje właśnie moc Ducha Świętego, który nas będzie prowadził w tajemnicę świętych, tajemnicę świętą liturgii. Także wszystkie te spotkania, które będą już zaznaczone także u świętego Pawła, który sprawuje liturgię ze swoimi wspólnotami. Na liturgii najbardziej wybrzmiało przesłanie ewangeliczne tego apostoła. Na liturgii następowało połączenie, czyli komunia tego, o którym Paweł opowiadał, którego ukazywał jako przybitego do krzyża i zmartwychwstałego, to tam się dokonywała. Taką mieli świadomość pierwsi chrześcijanie. Więc liturgia jest to wielka czynność uobecnienia tego, co wydarzyło się w ogóle w historii świata, w ogóle w historii rozmów Boga z człowiekiem. Myślę tu o wszystkich spotkaniach, które opisują strefy Starego Testamentu, słowa Starego Testamentu, i przede wszystkim to jest spotkanie z tym, który odprawił niesłychaną liturgię, począwszy od Wieczernika, przez modlitwę w Ogrojcu, wielkiego siebie ofiarowania Ojcu za świat i nam, i później mękę, śmierć i Jego zmartwychwstanie. Tak, to wszystko, o czym mówimy, zmierza do Ojca, któremu chcemy ofiarować z całą świadomością siebie samych, świat cały, z wszystkich, z którymi żyjemy, istniejemy, to jest nasze miejsce. Spotkania to jest nasze miejsce pomnożenia miłowania Boga, bo do tego zostaliśmy wezwani. Więc mówiąc, rozważając, a także uczestnicząc i celebrując liturgię, mamy w pamięci i doświadczeniu naszym szczyt liturgii, jakim jest msza święta, święta Eucharystia i sakramenty. Mamy także w naszej świadomości wszelkie liturgie Kościoła modlitewne. Myślę tu o modlitwie Kościoła, jakim jest brewiarz, modlitwa brewiarzowa. Tak, także mamy świadomość wielką, niesłychaną, błogosławieństwa, które spływa na nas, błogosławieństwo odrodzenia, błogosławieństwo świadomości, błogosławieństwo miłowania, błogosławieństwo, które wymaga od nas także poświęcenia siebie samych, błogosławieństwo, które rodzi modlitwę. Wszystko to nas przybliża i włącza w centrum, w świętą Eucharystię, w mszę, którą celebrujemy codziennie, która jest celebrowana na wszystkich kontynentach świata. Tutaj odwołam się do papieża Benedykta XVI, który wobec współczesnych problemów celebracji i w ogóle liturgii napisał dzieło Duch Liturgii, które zostało wydane w roku jubileuszowym w 2000. Jeszcze był kardynałem dopiero po śmierci naszego Jana Pawła II, zostanie wybrany na stolicę Piotrową. Ale co jest ciekawe, kiedy nastąpiło polskie wydanie dzieł, tak zwanych dzieł Józefa Ratzingera, Opera Omnia, w 2008 roku, czyli 8 lat później, już jako papież napisał wstęp. To jest wielka łaska też dla wydawców, pomysłodawców, za którym ogromnie dziękujemy, dzieł właśnie papieża Benedykta XVI. I do tego dzieła, do teologii liturgii, a konkretnie do opracowania pod tytułem Duch Liturgii napisał wstęp. Napisał wstęp 8 lat później i opowiada w tym wstępie, co stało u źródeł jego refleksji nad liturgią, a szczególnie nad mszą świętą, wielką tajemnicą wiary, ale równocześnie nad celebracją mszy świętej. I to jest przedziwne, tak wielki człowiek, papież, taki teolog, który nie potrafię porównać go nawet z kimkolwiek, szanując wszystkie myśli teologiczne, bo one są dziełem Ducha Świętego, jeśli są prawe, są pięknem objawiającego się Boga, ale on jest z nich pierwszy. Dał mu Bóg taką łaskę, taki charyzmat i dziękujemy za to, że możemy doświadczać tej jego mądrości, ale też i siebie samych kształtować w tym, co napisał, co powiedział. I on odwołuje się do swojego dzieciństwa. Tak w tym wstępie, do dzieciństwa, jako nie mówi o tym, ale rozumiemy, co to znaczy, że odwołuje się do dzieciństwa. Do swoich czasów, kiedy był chłopcem ministrantem, kiedy zauważył niezwykłość tego wydarzenia, któremu służył. Ministrantura nazywa się służbą Eucharystii. Tak, zauważył niezwykłość tego, co działo się na ołtarzu. Nie umiał jeszcze nazwać, zdefiniować, ale wiedział, że dzieje się coś istotnego, coś ważnego, mówimy coś niezwykłego. To miało miejsce wobec jego chłopięcej, prawie dziecięcej świadomości. To go zaintrygowało. Co to jest? Co to jest, że za nim, za kapłanem, klękają ludzie, że śpiewają, że przychodzą z taką pokorą przyjmować ciało Jezusa Chrystusa. I gdy rozpoczął już systematyczne studium teologii, jako kapłan, tak, już jako kleryk, jako kapłan i później jako wykładowca, bo wykłady są wtedy w pełni, kiedy studium profesora jest ciągłe i on pokazuje jego doświadczenie nauczania, czyli papieża Benedykta, to znaczy Józefa Ratzingera wcześniej, to pokazuje, jak rozwijał teologię, jak był zawsze tym, który ukazuje nowość objawienia, nowość Ewangelii, nowość Jezusa Chrystusa. I on zadał sobie dwa pytania, już jako ten, który bada tajemnicę Boga, który także służy swoją wiedzą innym. Więc jakie były te dwa pytania? Pierwsze, powiedział, zadałem sobie pytanie, dlaczego wierzymy? Dlaczego my wierzymy, żeby można było uzasadnić naszą wiarę? Co z tego wynika? Później zapytał, jeżeli będziemy dbać o rozwój intelektualny, ale także będziemy rozpoznawać tajemnice wiary, co z tego wynika? Wynika postawa konieczna, absolutnie konieczna. Jaka? Poprawne dawanie Bogu odpowiedzi naszej wiary. I on uściśla tą drugą potrzebę i konieczność następującym zdaniem. Chodziło mi o liturgię. O liturgię, którą, jak wcześniej powiedziałem, był zafascynowany od dziecka. Bo powiedział, poprawna odpowiedź dawana Bogu jest możliwa najpełniej w liturgii. I to jest niezwykłe i to jest piękne, jak odpowiedzieć Bogu, który jest z nami, który jest przy nas. A taka postawa, takie pytanie, jak odpowiedzieć Bogu, który jest z nami, przynagla nas od razu do uznania Go. do uznania Jego majestatu, Jego wielkości. To pytanie rozszerza jeszcze jedną kategorię naszego istnienia. Jak istnieć? Jak być? Aby odpowiedzieć Bogu prawdziwie, właśnie przez liturgię. Liturgię, która jest zarazem obdarowywaniem nas, która może być na nowo stwarzaniem nas, która jest pełna relacji odzysku. Liturgia stworzenia i liturgia odkupienia. Wszystko to zakotwiczone jest w świętej Eucharystii. Więc tutaj znaleźliśmy się w niezwykłym miejscu. W miejscu, w którym jest celebrowana obecność Trójcy Świętej. Trójcy Świętej nie dlatego, że my rozpoznajemy Ojca i Syna i Ducha Świętego, ależ tak, ale że jest coś jeszcze wtórniejszego, czyli pierwszego. Pierwszego raczej niż wtórniejszego. Jest coś zasadniczego, że liturgia jest pomyślana przez Ojca i Syna i Ducha Świętego na spotkanie z nami. To Ojciec jest źródłem liturgii. To ona jest celebracją tajemnic Boga, który daje się poznać, któremu powinniśmy oddawać najwyższą cześć. Najwyższą cześć. W liturgii mamy kontemplację Bożej obecności. W liturgii mamy kontemplację i spotkanie ze Słowem. W liturgii mamy wyznanie naszej wiary. I także w liturgii mamy konieczność ofiarowania daru. Ponieważ i kontemplacja Słowa, wyznanie wiary i ofiarowanie daru prowadzi nas do komunii, czyli do szczytu spotkania. Właśnie liturgia, tu przykładem jest msza święta, sakramenty święte prowadzą nas do spotkania, które jest pełnią komunii naszej i Boga, Boga w nas. To niezwykłe, to jest nieprawdopodobne, to Bóg tak pomyślał, to Bóg tego pragnął i to pragnienie utkał w nas, umieścił w nas tak daleko, że nie dziwimy się tym słowom. Słowom odpowiedzi na to przyciąganie. Boże mój, Boże, szukam Ciebie. Ja też Ciebie szukam. I pragnie Ciebie moja dusza. I ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. I w tym właśnie miejscu niejako zanurzamy się i uświadamiamy sobie, czym jest nasze spotkanie w liturgii i spotkanie liturgiczne, niedzielne, codzienne. Czym jest zanurzanie się w siedmiu wielkich znakach przywołujących nas do Boga i rozdającym nas Boga, to znaczy sakramentach. Co dzieje się w modlitwie, która jest owocem liturgii, co dzieje się w nas, kiedy rzeczywiście zmierzamy do Boga z naszymi pragnieniami, a nasze pragnienia są wypowiedziane. Wypowiedziane przez wielkie błogosławieństwo, o którym mówi święty Paweł w liście do Efezjan, kiedy ten temat rozważa, pisze: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Święci, warci Boga, warci świętej liturgii zjednoczenia i nieskalani przed Jego obliczem. To On z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swojej woli ku chwale swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Taka jest, ja nie wiem, to nie można powiedzieć treść, którą proponuje nam katechizm. To jest temat na całe nasze życie. To jest temat na każdy dzień, na świąteczne celebrowanie Eucharystii. To jest temat, który nas przeobraża, przenika, przemienia i oddaje Bogu. Dziękuję za uwagę.